Będziemy dzisiaj kontynuować rozważania pod hasłem Antropologia człowieka. Jest to ważne zagadnienie. Im bardziej się w to zagłębiam, tym bardziej uświadamiam sobie, jak bardzo potrzebujemy rozumieć siebie. Nie bez powodu psalmista powiedział, kimże jest człowiek? W modlitwie do Boga, że o nim pamiętasz, a syn człowieczy, że go nawiedzasz. I potem powiada, niewiele mniejszym go uczyniłeś od Boga, chwałą i dostojeństwem ubłogosławiłeś go. Drodzy, mówiliśmy troszeczkę bardziej teologicznie w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj chciałbym podejść bardziej praktycznie do zagadnienia właśnie antropologii. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj trzy określenia, to tak woli przypomnienia. Duch, dusza i ciało. Trzy takie aspekty człowieka. Dzisiaj przyjrzymy się, że to nie jest już wszystko, że człowiek jest o wiele bardziej skomplikowany. Ale tutaj apostoł Paweł apeluje do każdego z nas, abyśmy byli gotowi i nie tylko skupiali się na naszym duchu, bo on już jest doskonały, tak? Narodziliśmy się na nowo, jesteśmy już istotami pod względem duchowym doskonałymi. Jest to dokończone dzieło. Dusza jest to ten aspekt naszego życia, który wymaga przemiany. I oczywiście mowa jest tutaj również o ciele. Jak ostatnio mówiłem, również dzisiaj chciałbym podkreślić, że czasami jako chrześcijanie lekceważymy nasze ciało. Ale pomyślcie, ile może nam trudu zadać, kiedy źle się ma. Zamiast się cieszyć życiem, smucimy się, przeżywamy trudne chwile, modlimy się, wołamy, aby Bóg znów nas podniósł, abyśmy mogli normalnie funkcjonować. A więc jest to ważne i tutaj można by było zrobić cały wykład, jak dbać o ciało, ale nie będziemy tego robić. Jest wiele miejsc, w których możemy poczytać, zastanowić się, przyjrzeć się temu, jak jemy, jak dbamy o nasze ciało, o higienę, w jaki sposób dbamy o odpoczynek i tak dalej, i tak dalej. To są ważne rzeczy. Tego nie możemy lekceważyć, bo od tego zależy też, jak się ma twoja dusza. Amen? Jak to stare przysłowie powiada, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. I myślę, że jest tu dużo prawdy. Ostatnio też zakończyliśmy właśnie takim obrazkiem. Sfera duchowa, sfera psychiczna, psyche i sfera fizyczna. I dzisiaj chciałbym troszeczkę ten obraz rozszerzyć. I mamy sferę fizyczną, to jest ten pierwszy aspekt, z którym nie mamy żadnych problemów. Wystarczy stanąć przed lustrem i widzimy siebie, tak? Poruszamy się w świecie materialnym. Kiedy rozmawiamy, to rozmawiamy z osobą fizyczną, tak? Nie da się rozmawiać z duchem. Musi być człowiek obecny fizycznie, wtedy możemy rozmawiać. Nawet jak przez telefon rozmawiamy, to też po drugiej stronie musi z nami rozmawiać osoba fizyczna, która jest w ciele. Inaczej się tego nie da zrobić. I to jest ten pierwszy aspekt fizyczny, który dosyć dobrze rozumiemy i w nim się poruszamy. Drugi aspekt, jak mówiłem ostatnio, to jest psyche, czyli ta sfera psychiczna, w której się poruszamy i ona jest jakby ukryta, ale poprzez naszą psychikę objawiamy swoje wnętrze, siebie, swoje emocje, to, co mówimy, jakieś myśli mamy, jakieś wnioski, jakieś światopoglądy, ale je wyrażamy poprzez naszą duszę. To jest piękne. Kiedy się spotykamy, jesteśmy szczerzy wobec siebie, możemy mieć taką głęboką relację. I ja to kiedyś tak sobie pomyślałem, że to jest tak, jakbym wpuścił kogoś, czyli z kim mam dobrą relację, wpuszczam go do swojego życia, do swojego serca. Zapraszam go, dzielę się z nim tym, co jest we mnie, co przeżywam, o czym myślę, czym się cieszę, czym się smucę i tak dalej, i tak dalej. Jest to piękne, jest to błogosławione. Również to czynimy wobec Boga. Otwieramy nasze dusze, otwieramy nasze serca i możemy z Bogiem rozmawiać. A więc to jest ta sfera psychiczna i Biblia często określa ją jako dusza, dusza człowieka. I trzeci aspekt to jest duch człowieka, duch ludzki. Jest to najbardziej tajemniczy aspekt człowieka. Biblia mówi sporo na ten temat, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ludzkim rozumem ogarnąć tego. Ostatnio wskazywałem na Boże Słowo, które nas zachęca do tego, abyśmy pozwolili, aby Bóg nam objawił, kim jest człowiek. Bo jest to sfera duchowa. Nie przystaje to do naszego naturalnego człowieka, umysłu. Funkcjonujemy w 3D, tak, w przestrzeni. A kim jest duch? Co to jest duchowa sfera? Jest to trudne pytanie, które prawdopodobnie zrozumiemy po zmartwychwstaniu. Póki co na razie musimy poruszać się w wierze poprzez objawione Boże Słowo. I na pewno to nie jest już pełne objawienie, ale cząstkowe, ale wystarczające do tego, abyśmy mogli na tej ziemi funkcjonować jako istoty duchowe. Co jest również ważne, warto zauważyć, że człowiek jest zarówno istotą fizyczną, ale też istotą duchową. Funkcjonujemy jakby w dwóch rzeczywistościach. I to jest również ważne. Funkcjonujemy w świecie materialnym, ale funkcjonujemy również w świecie duchowym. Człowiek jest jedyną istotą, która tak może żyć, czy tak żyje, lepiej powiedziane. Zwierzęta nie mają ducha. Zwierzęta mogą mieć duszę. Jeśli obserwujesz psa, którego masz, to zauważysz, że ma duszę, że ma emocje, że coś tam myśli, coś tam kojarzy. Oczywiście to jest bardzo prymitywne i instynktowne, ale większość zwierząt, szczególnie ssaków, ma duszę. Ma coś takiego jak duszę. Zapewne inna niż ludzka, ale ma. Natomiast zwierzęta nie mają ducha. Czasami dzieci pytają, czy mój piesek, który zdechł, będzie w niebie. Nie będę odpowiadał. Jak funkcjonują nasze emocje? Warto się przyjrzeć troszeczkę bliżej temu i może też skorzystam trochę z odkryć naukowych. Powiem tak, kiedy z racji tego, jak prowadziłem jeszcze klub dla ludzi takiego wsparcia duchowego, to wiele czytałem, interesowałem się tym i jest wiele zamętów wokół tego tematu. Naprawdę jest wiele szkół, można by powiedzieć, wiele punktów odniesienia, podejść do tego tematu, czym są emocje, czym są. Biblia też nie do końca nam określa jasno. Emocje to punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty. To by było fajnie, ale bardziej musimy przyjrzeć się Bożemu Słowu, ale też i możemy skorzystać z odkryć naukowych, bo coś wiemy na temat emocji człowieka. I ja przedstawię pogląd, który jest mi najbliższy. Uważam, że jest dosyć ciekawy i on w jakiś sposób też koresponduje z Bożym Słowem. Naukowcy odkryli, że nasze emocje funkcjonują w oparciu o 7 takich elementarnych, podstawowych emocji. I to jest radość, smutek, gniew, zaskoczenie, zainteresowanie, strach i odraza. Jak będziecie czytać, szukać, zobaczycie, że tych list jest więcej. Są nawet takie, które wskazują, że jest 30 emocji, ale ten pogląd mówi, że jest 7 podstawowych i w wyniku połączenia kilku z nich powstaje taka wypadkowa emocja. Na przykład ktoś może mieć strach, ale jednocześnie może mieć do tego, który go straszy, odrazę, tak? Dwie emocje są połączone. Możemy do tego dorzucić jeszcze zaskoczenie. Możemy? Bo to się wydarzyło nagle. I mamy już 3 emocje połączone. I oczywiście tu nie tylko chodzi o to, że to są emocje, ale skala tych emocji może być różna, w różnym stopniu. A więc przeżywamy dzięki temu całą gamę emocji. Nie da się powiedzieć, że jest taka czy taka. Zresztą w takiej czystej postaci, że przeżywasz jedną emocję, nie istnieje podobno. że to jest jakaś mieszanka, jakieś połączenie dwóch, trzech, czterech emocji, w wyniku czego powstaje coś, co ty czujesz. Ale czasami mamy problem z zdefiniowaniem tego, co czuję. Szczególnie my, mężczyźni, mamy większy problem. Kobietom to łatwiej przychodzi. Co czujesz? Nie wiem. A więc mamy te siedem emocji. Ktoś to fajnie przedstawił, że to jest tak jak z kolorami. Mamy trzy podstawowe kolory. I na bazie tych trzech kolorów, czyli czerwony, niebieski i zielony, możemy stworzyć miliony odcieni. Wystarczy odpowiednie proporcje użyć do tych klasycznych, podstawowych kolorów. Jak pójdziesz do marketu budowlanego i zechcesz jakiś tam kolor odtworzyć w swoim mieszkaniu, bo tam coś trzeba, to oni po prostu bardzo szybko, jeśli masz naklejkę na puszce, którą kupiłeś, to oni w momencie to odtworzą. I będzie doskonale idealny taki sam kolor. Dlaczego? Bo wiedzą, jakie są proporcje pomiędzy tymi poszczególnymi kolorami. One się mieszają, w wyniku czego powstaje wiele, wiele kolorów. Ludzkie oko, podobno, przeczytałem, jest w stanie rozróżnić 10 milionów odcieni. Wyobrażacie sobie? I kiedy tak się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że podobnie może być z naszymi emocjami. One mogą być tak zabarwione, tak pięknie rozbudowane, że tak do końca nie jesteśmy w stanie w taki klasyczny sposób powiedzieć, to jest niebieskie, tak? Albo to jest czerwone. Mnóstwo odcieni naszych emocji. To chciałbym przekazać, żebyśmy po prostu byli świadomi tego, że możemy przeżywać w różny sposób. Tą samą sytuację dwie osoby mogą przeżywać w różny sposób. To wynika właśnie z tych emocji, połączenia tych klasycznych emocji. Zatem stoją jakieś hormony. Nauka nie do końca jeszcze wyjaśniła, jak powstają w nas emocje, ale już jesteśmy pewni z punktu naukowego, że są pewne hormony i niektórzy wyróżniają siedem takich hormonów podstawowych, które w odpowiedni sposób się łączą. I gdzieś tam przysadka mózgowa, są jeszcze inne miejsca, które uruchamiają pewne procesy w nas, że dzięki temu czujemy. Czujemy. I to jest niesamowite. To jest, wiecie, kiedy się zastanawiałem nad tym, nie chcę nad tym się rozczulać za bardzo, ale popatrzcie, jak niesamowity jest człowiek. Jak cudownym stworzeniem jest człowiek. Czasami tak traktujemy, a no jestem, tak? Ale pomyśl sobie, jak jesteś skomplikowany. Każdy z nas jest arcydziełem Bożym. Nie bez powodu Biblia mówi, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Powinniśmy nosić Jego chwałę i pewnie szczątkowo ją nosimy. Ale grzech, upadek i tak dalej spowodował, że ta chwała Boża, która na nas była, jest zdeformowana. A więc wyróżniamy siedem hormonów wyjątkowo mocno związanych z odczuwaniem. To one wpływają na nasz nastrój, emocje i samopoczucie. One wpływają. Kiedyś czytałem taką dosyć poważną pracę i pewien chrześcijanin poczynił badania, bardzo ciekawe badania. Badał zawartość jakiegoś hormonu, już w tej chwili nie pamiętam, hormonu szczęścia u osób zakochanych i u osoby narodzonej na nowo, nawróconej. I podobno bardzo podobne. I mamy coś takiego, kiedy narodzimy się na nowo, taki okres takiego szczęścia, takiego zakochania się w Panu Bogu, tak? Ja miałem to 5 lat. To był niesamowity czas. Otwierasz oczy i czujesz szczęście, radość. Po prostu. Ale potem przychodzi życie i Bóg pragnie nas przemieniać. I ten naukowiec podkreślał, że jeśli chodzi o pracę mózgu, jakieś tam skany robili, również badania tych hormonów i tak dalej, i stwierdził jednoznacznie, że to jest bardzo podobne. Drodzy, jeszcze będąc przy emocjach, często mamy takie dwie kategorie emocji, tak je postrzegamy, jako pozytywne i negatywne, tak? Znacie to? Oj, dzisiaj się źle czuję. Ale to nie jest prawidłowy sposób podziału, jest zupełnie inny i ja się pod tym podpisuję. Mamy emocje przyjemne i nieprzyjemne. Pomyślcie sobie, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście na przykład nie mieli lęku. Lęk nas mobilizuje do czegoś. Na przykład wyskoczył duży pies. A ty, piesiuniu, jakiś śliczny, fajny, tak? Nie, od razu reagujemy. Lęk powoduje, że zaczynamy przyjmować właściwą postawę, tak? Obronną. Gdyby nie było lęku, nie byłoby tego. Ale lęk przed śmiercią na przykład. Człowiek wierzący, ale gdzieś tam zaniedba swoją relację z Bogiem i budzi się rano, ojej, niedługo umrę, co to będzie, jak to będzie? I przepełniony lękiem o przyszłość, o swoje życie. I to ma wydźwięk negatywny, tak? Nieprzyjemny dla naszego życia. I tak należy na emocje spojrzeć. Również tutaj chciałbym podkreślić, jako duszpasterz, czasami spotykam się z ludźmi, którzy swoje emocje uczynili Bogiem. Czyli taki hedonizm. Walka od rana do wieczora, żeby się dobrze czuć. Chodzi tylko i wyłącznie o dobre uczucia, o nic więcej. Muszę się dobrze czuć, ale to jest błędne koło. Pamiętam moment w swoim życiu, bo miałem z tym problemy jako bardzo młody człowiek. Może miałem wtedy 12-15 lat. I pamiętam, jak podjąłem decyzję, że nie będę się na tym skupiał. Że niech sobie będą. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy lekceważyć swoje emocje. To jest też błędna ścieżka. Ale pomyślałem sobie tak, jak z pogodą. Taka mądrość mi wtedy przyszła. Czy my rozpaczamy, jak rano podniesiesz żaluzję i patrzysz, o, leje dzisiaj, tak? Zimno, 5 stopni. O nie, dzisiaj idę do łóżka z powrotem. Nie ma sensu żyć w ogóle. No nie, odpowiednio się ubieramy i wychodzimy, i działamy, pogoda nam nie przeszkadza. W Anglii biorą parasol, bo wiedzą, że 5 razy będzie padać. Ale to im nie przeszkadza żyć. I zamiast pogody wstawcie sobie swoje emocje. One, tak jak pogoda, przemijają. Za chwilę jest słoneczko, potem znów popada, tak? Potem powieje trochę, ale ty się tym nie przejmuj. Miej do tego dystans. Dlaczego? Bo za chwileczkę też zobaczymy, kto czy co inicjuje nasze emocje. Nasz umysł. To, co myślisz, prowokuje, czy może słowo prowokuje złe, inicjuje twoje emocje. Jak myślisz o sobie, o sytuacji, w której jesteś, to powoduje, że masz adekwatne do tego emocje. Tak nas Pan Bóg stworzył. Oczywiście dzisiaj, gdy patrzymy na problemy człowieka, współczesnego człowieka, one są naprawdę coraz bardziej głębokie, zadziwiające. I to właśnie ten świat emocji. Bo popatrzcie, w jaki sposób świat funkcjonuje. Dzisiaj wszystko się opiera w zasadzie na emocjach. To musisz mieć. Po co? Żebyś się dobrze czuł, tak? Tam musisz pojechać, żebyś się dobrze czuł. To musisz osiągnąć, żebyś się dobrze czuł. Musisz napisać doktorat, żebyś się dobrze czuł. Wtedy będziesz wielki, będziesz ważny. Ale prawda jest zupełnie w innym miejscu. Jesteśmy z rodu królewskiego. Tu jest naprawdę niesamowite towarzystwo. Sami książęta i księżne. Tylko, że my tak nie do końca w to wierzymy. Ale Biblia o nas tak mówi. Nie musimy nikomu nic udowadniać. Po prostu jesteśmy. Wystarczy pamiętać o tym. Być świadomy tego na co dzień, że jestem. A więc emocje mogą tworzyć w naszym życiu zamieszanie. Zresztą szatan to pięknie wykorzystuje. Na różne sposoby i dzisiaj sobie też troszeczkę na ten temat powiemy. To jest walka. Jesteśmy na polu bitwy i diabeł wykorzystuje wszystkie środki. Dla niego nie ma reguł. On jest gotowy użyć każdego środka, aby nas zniszczyć. A więc tak wyglądają pokrótce emocje. Poczytajcie, zastanówcie się nad tym, przyjrzyjcie się sobie. Czasami warto wyjść z siebie i spojrzeć, jak się zachowujesz w krytycznych sytuacjach. To jest trudne, tak? Ale może poprosić żonę, żeby cię nagrała i potem sobie tak na spokojnie popatrz, jak się zachowujesz. Ile jest w tym emocji, ile jest złych emocji, tak? Umysł to jest drugi aspekt. I tutaj, drodzy, chciałbym, abyście przyjrzeli się bliżej, bo mamy sferę fizyczną, czyli ciało, duszę i ducha. I nasz umysł jest zarówno fizyczny, bo to jest nasz mózg, tak? Ale również jest w duszy, bo on pracuje, on myśli, tak? On odbiera jakieś bodźce. I za chwileczkę przyjrzymy się temu bliżej. To nie jest tak, że możesz wziąć nóż i pokroić i powiedzieć, to jest to, to jest to, to jest to. Jesteśmy bardzo skomplikowani i to wszystko jest pięknie połączone, powiązane, zależne jedno od drugiego. Ale kiedy Bóg wchodzi do życia i porządkuje nasze życie, to wszystko zaczyna działać w prawidłowy sposób, w harmonii. Człowiek zmysłowy, znacie takie pojęcie? Nawet Biblia je używa. Człowiek zmysłowy, kto to jest? Kiedyś myślałem, że to jest taki grzesznik, taki upadły grzesznik, ale nie musi koniecznie być grzesznikiem, ale wystarczy, że żyje, czy opiera swoje życie na tym, co jest zewnętrzne, tutaj, fizyczne. I Bóg cudownie nas wyposażył do tego, abyśmy mogli żyć w tym świecie. Jeśli nie wierzysz w to, to w najbliższą sobotę zawiąż, zaklej sobie oczy na cały dzień i spróbuj żyć. I zobaczysz, jak to funkcjonuje. Czasami mieliśmy operację czy coś zaklejone, jedno oko czy dwa i wiemy, jak to wygląda, jakim błogosławieństwem są nasze oczy. Mamy 5 zmysłów. Niektórzy jeszcze dodają 2, o których za chwileczkę powiem. Pierwsze jest wzrok, zdolność widzenia. Popatrzcie na to jako na takie kanały, przez które wchodzi informacja do twojej duszy. Tak? Patrzysz i wie, a kaplica, aha, jest ten, tego nie ma. Okej? Ten kanał wzrokowy podaje nam pewne informacje. Jedziesz samochodem, pomyślcie sobie, ile informacji, jak ogrom informacji płynie przez nasze oczy i adekwatnie podejmujemy decyzje. Gdyby nie to, do widzenia. Byśmy chodzili z laską, z białą laską. Po drugie, słuch. Lubicie muzykę? Lubicie, bo większość lubi muzykę. Ja lubię sobie posłuchać dobrą muzykę. I sobie nieraz myślę, jakbym nie miał uszu, jakbym nie miał słuchu, co by było? Cisza. I niektórzy ludzie mają uszkodzony słuch i są w jakiś sposób okaleczeni. Bo świat dźwięków jest cudowny. I tu niektórzy muzycy kiwają głową, że tak jest, bo tak jest. Człowiek tworzy różne utwory muzyczne i możemy ich słuchać. Ale to nie jest jedyne. Sama komunikacja, że możemy rozmawiać z sobą. Gdyby nie uszy, gadaj sobie. Albo gdyby nie wasze uszy, tutaj dzisiaj bym nie musiał stać, czy nie mógł stać, bo po co? Słuch. Kolejne to jest węch. Bardzo ważny zmysł, którego używamy. Świeżutkie, tak? Świeżutkie bułki. Jak ten borczuś pachnie dzisiaj. Dobrze uwędzony, tak? Więc korzystamy na co dzień. Kolejny to jest dotyk. Dotykamy się. Jest też zły dotyk, tak? Takie hasło zostało ukute, ale ten dobry dotyk, szczególnie nasze dzieci potrzebują, żebyśmy je dotykali, przytulali. W małżeństwach to potrzebujemy też. Witamy się, jak się spotykamy. Po co? Bo chcemy się dotknąć, tak? Nie tylko zobaczyć, ale to jest ten fizyczny dotyk, że z kimś się witam. I piąty to jest smak, język. I są jeszcze dwa. Jest zmysł równowagi, dzięki niemu wiemy, czy stoimy, czy leżymy. I jest tak zwany zmysł orientacji w przestrzeni. Wszyscy to mamy. Jeśli czasami ludzie mają to uszkodzone i wtedy on nie potrafi na przykład z łazienki wrócić do pokoju, tak? Wychodzi, mówi, gdzie ja teraz mam iść? Ale słuchajcie, to się dzieje w nas na co dzień. My w ogóle o tym nie myślimy, ale funkcjonujemy, bo Pan Bóg nas tak stworzył cudownie. Ja jako dziecko dużo chodziłem z mamą na grzyby do lasu i dzięki temu nauczyłem się orientować w przestrzeni, żeby się nie zgubić. Wiecie, można było, tam w Poznańskim są takie duże lasy, można było przed Poznaniem wejść do lasu i koło Piły wyjść za 3 dni. Więc musiałem w jakiś sposób rejestrować, w którym kierunku poszedłem, dobrze, gdzie się odwróciłem, z powrotem, gdzie ja teraz jestem. Wiecie, to jest pewna zdolność, którą możemy rozwijać, ponieważ Bóg nas wyposażył w taki zmysł orientacji. To wszystko jest piękne. I teraz to wszystko jest połączone z naszym mózgiem. I nie bez powodu wielu naukowców coraz bardziej przychyla się do tego i mówi, słuchajcie, oczy są częścią mózgu. To nie jest odrębny narząd. Uszy to jest część mózgu. Język, nos i tak dalej, i tak dalej. Te czujniki, które mamy w rękach, one wszystkie są połączone z mózgiem i przekazują informacje. To są kanały, przez które idzie informacja do twojej duszy, do twojego wnętrza. Jak to wygląda? Bardzo ciekawie. 83% informacji, które płynie do twojej duszy, płynie przez oczy. 83%. Dlatego niektórzy powiadają, że obraz zastępuje 1000 słów. I w tym jest jakaś prawda. Następny zmysł to jest słuch. I on ma tylko 11%. Potem mamy węch 3%, dotyk 2% i smak 1%. Kiedy się zastanawiałem nad tym, przyszedł mi na myśl pewien werset. Apostoł Jan napisał tak, 2 rozdział, 16 werset. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I tutaj chciałbym zwrócić na te dwa aspekty. Janie, dlaczego oddzieliłeś od ciała oczy? Bo to jest Boże Słowo. Bóg wie najlepiej. Widzicie? 2000 lat temu Bóg objawił Janowi, że największy kanał, przez który przechodzi informacja do wnętrza człowieka, to są oczy. Twoje i moje oczy. Ale szatan też o tym wie. On też o tym wie. A w dzisiejszych czasach świat reklamy, świat informacji rzucił nas w wir strasznych pokus. 200 lat temu ludzie żyli spokojnie. Dzisiaj naprawdę jesteśmy atakowani dniem i nocą przez nasze oczy przede wszystkim. I drodzy, teraz chciałbym już tak bardziej praktycznie spojrzeć. Zajmiemy się tym 1%, tym najmniejszym. Zacznijmy od najmniejszego, czyli od naszego języka. Chcecie zobaczyć kilka ciekawostek? Jakie błogosławieństwo, ale też jakie problemy może przynieść nasz język? Biblia sporo mówi na temat języka, chociaż to jest 1%. Tu jest taki rysunek poglądowy. Język składa się z kubków smakowych, a kubki smakowe mają receptory, takie czujniki byśmy to nazwali. I średnio człowiek ma około 10 tysięcy takich kubków smakowych. 10 tysięcy. Słownie 10 tysięcy. Sporo. Jakbyśmy mieli tylko 4, 5, Mamy ich 10 tysięcy. Można by zadać sobie pytanie, po co tyle? Każdy z tych receptorów należy do jednej z 5 grup. I pierwsza grupa to są receptory, które wychwytują smak umami. Nie umamy, tylko umami. Smak umami to jest czujnikiem kwasu glutaminowego występującego w mięsie, w serach pleśniowych, wodorostach, grzybach i tak dalej. W mięsie. Lubimy mięsko. Lubimy grzybki? Lubimy pomidory? To tam jest. I ten właśnie, ten umami jest. Następny to jest kwaśny, czujnik kwaśności, kwasowości. Zwróćcie uwagę, bo tutaj jest jeszcze pokazane, gdzie te czujniki są rozłożone. A więc ten umami jest jakby 3/4, ale począwszy od początku języka, ale już kwaśny jest bardziej na środku, tak? Na środku naszego języka, aż tam do tyłu. Kolejny to jest słodki, to co tak lubimy, tak? To co nas zabija, bo już dzisiaj nauka udowodniła, że spożywanie cukru jest zabójcze. To jest jedna z największych trucizn, jakie człowiek wyprodukował. Jeszcze je sprzedaje z reklamą. Jeśli możecie, unikajcie tego, ile tylko jest możliwe. I tak cukru we wszystkim jest mnóstwo, ale nie słodź herbaty, nie słodź kawy, nie używaj ciast słodkich, to wszystko trzeba unikać, bo to jest trucizna. I dzisiaj nauka o tym po cichu mówi, bo głośno jeszcze nie może. A więc na czubku naszego języka przypomniało mi się dzieciństwo, jak wiecie, jak mama nie patrzyła, to szybko język do cukierniczki, tak? I już było przyjemnie przez chwilę. A więc gdzieś tu ten czubek naszego języka rozpoznaje, że coś jest słodkie i w jakim stopniu to jest słodkie. To jest też ważne. Czyli każdy z tych czujników określa, w jakim to jest stopniu. Gorzka czekolada, tak? To ją czujemy gdzieś tam z tyłu naszego języka, jak jemy. Możecie się poobserwować. Takie fajne doświadczenie, na przykład sobie zrobić kilka rzeczy i spróbujcie je spożywać i będziecie mieć taką świadomość, skąd płynie informacja na naszym języku. I piąty to jest słone. Słone i tu w zasadzie cała część naszej górnego języka jest jakby wyczulona na słoność. I teraz, drodzy, taki człowiek siada sobie, zamawia sobie porcję lodów i co się dzieje? Co się dzieje? Bierzemy kęs tego deseru i jest koncert w naszej buzi, tak? Te czujniki zaczynają przesyłać informacje, czy to jest dobre, czy to jest smaczne, czy to sprawia przyjemność, tak? W jakim stopniu jest kwaśne, słodkie, słone i tak dalej. Wiadomo, że dzisiaj te desery mają różne odcienie smakowe i to wszystko trafia do naszego mózgu, informacja. I drodzy, nasz umysł jest przystosowany do zapamiętywania. Jako dzieci najbardziej głęboko zapamiętują różne wydarzenia i również to jedzenie. Dlatego, jak mówią, smakuje jak umamy, tak? Zawsze przyrównujemy to, co mama gotowała, to było najlepsze. Z dzieciństwa to zostało głęboko zapisane. Wielokrotnie mama powtarzała to danie, zawsze było dla nas dobre. Oczywiście w innej, gdybyśmy się wychowali w innej kulturze, ten zapis byłby inny, tak? Śmieją się z nas czasami gdzieś tam za granicą, że lubimy kwaśne, kiszone i tak dalej. No tak lubimy. Amerykanie znów jedzą na słodko. A więc coś się dzieje. Te kubki smakowe przesyłają informacje, to zostaje w jakiś sposób zarejestrowane w nas i co ciekawe, to wywołuje pewne emocje. A emocje jeszcze utrwalają zapis tego, co się wydarzyło. I wychodzimy z takiej lodziarni, mówimy, dobre lody były, tak? Idziemy na Łowiecką, bierzemy sobie porcję, zjadamy, mówi, to było dobre, jeszcze tu wrócę. I powtarzamy, i powtarzamy, i powtarzamy. I potem gdzieś w starości powiem, nie ma jak lody na Łowieckiej, najlepsze. Coś się dzieje. I to jest piękne, tak? Bóg nas stworzył tak, żebyśmy nie tylko zatankowali, w cudzysłowiu, ale żebyśmy mieli z tego jakąś przyjemność, tak? Jedzenie jest przyjemnością, jest wydarzeniem. Kiedy obserwuję Pana Jezusa, widzę, że dla Niego to było jedzenie, spożywanie było czymś przyjemnym, czymś błogosławionym. Pogadał przy okazji, nigdy nie odmawiał. Ktoś tam zaproponował, nie, ja dziękuję, zjem sobie w domu. On zawsze chętnie uczestniczył właśnie w kolacjach, w obiadach. I to było coś, tam była harmonia, to było coś pięknego. Ale widzimy tu na obrazku, że te poszczególne czujniki wysyłają informacje nie tylko, że jakiś smak jest, ale w jakim stopniu jest. I my to zapamiętujemy. Dlatego jak tam któryś raz gotujemy zupę, to zawsze próbujemy. Dlaczego próbujemy? No, żeby było tak jak zawsze, tak? Bo gdzieś w naszym umyśle jest zapis, jak to smakuje, jak to powinno smakować. Pamięć emocjonalna. Jest coś takiego też w nas. I drodzy, teraz chciałbym przyjrzeć się, jak to działa przeciwko nam. Bo też może nas, nasz język może nas niszczyć. Zgodzicie się? Może siać spustoszenie w naszym życiu. I na początek chciałbym zwrócić uwagę na Efezjan 2:1-3. Jest to bardzo, bardzo ważny fragment Bożego Słowa, bo on jakby określa poziom upadku człowieka. I powiada tak, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Nie będę wchodził do oryginału, bo tutaj jest troszeczkę tak przetłumaczone, ale jest zrozumiale przetłumaczone. I po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że apostoł Paweł mówi o tym, że człowiek jest naśladowcą szatana. Ja mówię o człowieku nienarodzonym na nowo. I każdy z nas w jakimś stopniu był. Nawet nie byliśmy tego świadomi. On w jakiś sposób wpływał na nasze życie, że byliśmy takimi cichymi, nieświadomymi idolami, takimi małymi buntownikami. Tak? On jest wielkim, a my jesteśmy takimi małymi. I każdy człowiek z tej pozycji zaczyna. Nikt się nie narodził doskonały, odrodzony duchowo, po prostu rodzimy się z Adama i ten bunt jest wpisany w nasze serca. A jak on się objawi w twoim i w moim życiu, to zależy od wielu czynników. Od środowiska, od wychowania, od wielu, 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 od twojej inteligencji, od twojej kultury, od twojego kręgosłupa moralnego, który gdzieś tam każdy ma i albo się jego trzyma, albo nie. A więc pierwsza rzecz, która płynie z tego fragmentu, że wszyscy ludzie są, czy byli, pomijamy chrześcijan, bo chrześcijanin buntuje się przeciwko szatanowi, tak? Odwraca się od niego i mówi, nie będę ci służył, teraz będę służył Jezusowi Chrystusowi. Ale zaczynamy od tej pozycji. Po drugie, apostoł Paweł powiada tutaj o życiu według modły tego świata. Bardzo ciekawe słowo, na które warto zwrócić uwagę. Możemy w sposób nieświadomy przenosić ze świata pewne wartości, pewne zasady, pewien sposób myślenia, postępowania, no bo tak wszyscy robią. I to się wkrada do Kościoła. To nie jest tak, że to my jesteśmy wolni tutaj do tych drzwi automatycznie otwieranych i diabeł mówi, dalej nie wchodzę. On jest zainteresowany też Kościołem, zeświadczeniem, wprowadzaniem takich świeckich wartości. Wcale nie muszą być od razu grzeszne, tak? Ale życie według modły tego świata. To jest coś, co dotyka każdego z nas. To ty i ja decydujemy o tym, w jaki sposób będziemy żyć. I trzecie, życie w niewoli pożądliwości. I proszę bardzo, pożądliwości ciała i zmysłów. Ciała i zmysłów. Ciekawostka z tego fragmentu jest taka, że Paweł pisze w czasie przeszłym. Byliście. Byliście. Z tego punktu Bóg was wyrwał i postawił na skalę. To jest niesamowicie ciekawe. I teraz, drodzy, przyjrzymy się temu 1%. Nie zaczynamy od 83%. Zacznijmy od tego 1%. Czy język może mieć jakiś negatywny wpływ na moje czy na twoje życie? A może miał? I pierwsze to jest alkoholizm. Alkohol. W naszej kulturze jest to dosyć popularne, tak? Piątek, sobota, nie wiem jak u was, ale u mnie na osiedlu często najpierw jest wesoło, a potem jest krzykliwie, tak? Bo ludzie się bawią i słychać, że to nie jest naturalna zabawa, ale to jest pod wpływem środków chemicznych. Przejdę do takich dobrych trunków, czyli do wina. Wino sprawia przyjemność. Kiedy pijemy lampeczkę wina, to naprawdę jest to przyjemne. I miałem możliwość przynajmniej, nie wiem, kilkadziesiąt razy w swoim życiu pić dobre wino. I rzeczywiście to jest przyjemne. Piękny aromat, ładny kolor, tak? I bukiet smakowy. Piękny bukiet smakowy. I rzeczywiście to jest jakiś obszar, jakaś dziedzina, którą człowiek wypracował. Na pewno tak jak nóż, to ma swoje plusy i swoje minusy. Pan Jezus nawet stworzył wino i często alkoholicy się na to powołują, tak? Przecież Pan Jezus stworzył wino, tak? Z wody. Ale myślę, że nie o to chodzi. Ja chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten negatywny aspekt. W jaki sposób człowiek wpada w sidła alkoholizmu? Czy jakiegoś nałogu związanego z tym? Tak jak powiedziałem, zacznijmy od wina, tak? Wino przede wszystkim przesyła informację, jak pijemy wino, mamy informację, czy ten bukiet smakowy, krótki smak, długi smak, orzeszki, nie orzeszki, różne rzeczy tam się pojawiają na tym języku, ale też patrzymy na to wino, tak, jak przed chwileczką powiedziałem, a również i nasz nos, kieliszek do wina jest specjalnie tak skonstruowany, żeby ten aromat trafiał do naszego nosa. A więc jest to pełna gama przeżyć, kiedy sięgamy po kieliszek wina. I teraz wyobraźcie sobie jakąś osobę, która miała ciężki dzień w pracy, mnóstwo stresu, problemów, no i wraca do domu, w lodówce jest odpowiednio schłodzona butelka wina, otwiera sobie, bierze lampeczkę wina i odpoczywa, tak? Włącza sobie jakąś ładną muzykę. I cóż, do tej chwili wszystko okej, tak? Ale po wypiciu kieliszka pojawia się ten taki luz, tak? Taki wyluzowanie, takie zaczyna do nas docierać takie zadowolenie, takie szczęście, można by to nawet określić. I fajnie było, no lampka, korek do lodówki, ale za 3 dni znowu ta osoba wraca i znów jest zmęczona, wyciąga tą butelkę i znów sobie nalewa. I jak pamiętacie, ta pamięć emocjonalna, ona ma ogromne znaczenie. Tu się zaczyna związanie nałogiem, bo człowiek zaczyna kojarzyć wypicie wina z odpoczynkiem, z relaksem, z odprężeniem. I coraz bardziej, coraz częściej sięga po to, żeby się odprężyć. A, kupię sobie dobre wino i wieczorem wypiję lampeczkę, żeby było lepiej. To się zapisuje, to się rejestruje w nas. I po pewnym czasie nie ma odprężenia bez lampki wina. I to jest pierwszy sygnał, że człowiek jest już na progu zniewolenia. Nie ma już. Co się dzieje? Trzeba wypić dwie lampki, tak? Trzy lampki. Mocniejsze wino. I tak w istocie jest. Czasami następuje zmiana trunku na mocniejszy, tak? Zamiast 11,5 bierzemy 40. Bo ta sama ilość, inne efekty. Ale człowiek już jest w szponach grzechu, pijaństwa. I bardzo szybko biegnie w kierunku nałogu alkoholizmu. Pijaństwo jest grzechem, które prowadzi do choroby zniewolenia alkoholem, uzależnienia, zarówno tego emocjonalnego, psychicznego, ale też i fizycznego. I zanim się obejrzy, jest w szponach nałogu. I cóż, kończy się bardzo tragicznie. Jeśli nie ma pomocy, jeśli Pan Bóg nie wkroczy do życia takiego człowieka, to jest dramat. I myślę, że niektórzy z nas doświadczyli tego, albo znamy kogoś bliskiego, kto był w alkoholizmie, albo jeszcze jest ciągle w alkoholizmie. I nie ma z tego wyjścia poza Jezusem Chrystusem. Nie ma. Znam ludzi, znam człowieka. Jak tu zaczynałem budowę, on tutaj przychodził i został gdzieś tam w jakiejś klubie, no doświadczył, znaczy wszedł w abstynencję, nie doświadczył, wszedł, świadomą abstynencję, nie będę pił. Codziennie robił 15 kilometrów, biegał, robił różne rzeczy, żeby nie myśleć o tym. I spotkałem go kiedyś po wielu latach dokładnie w tym samym miejscu. Ciągle walczył z sobą, bo to coś było w nim. Ale znam ludzi, którzy przyszli do Chrystusa i w jednej chwili mogłem oglądać wolność. Bóg dotknął się tych ludzi, tego człowieka i stał się wolny. Te wszystkie więzy, które zostały powiązane, zostały przecięte. I znam takich, którzy do dzisiaj żyją w wolności. Nieraz słyszę ich modlitwy. Boże, dziękuję Ci, że mnie wyzwoliłeś, że mogę wieść normalne życie. Widzicie, język może nas wyprowadzić w pole, zaprowadzić do piekła. Żaden pijak nie odziedziczy Królestwa Bożego. To nie jest moja filozofia, to jest, zacytowałem Boże Słowo. Żaden pijak, jest napisane. A więc jest to skrajnie niebezpieczne. I wielu ludzi tańczy po tym cienkim lodzie. Również chrześcijanie. Czasami zamiast szukać obecności Bożej, to sięgają po alkohol, żeby się wyluzować. To nie jest właściwa droga. Apostoł Paweł napisał, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie co? Pełni Ducha Świętego. Niech Duch Święty was napełni. To jest niesamowite. Kolejna, a tutaj jeszcze może do... Pozwolę sobie zacytować Księgę Przysłów. Powiada w ten sposób. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż i wypuści jad jak żmija. Słuchajcie, nie ma lepszego chyba obrazu. To jest normalnie w dziesiątkę. Tutaj ładnie bawi, tak, ale na końcu cię zabije. Wtłoczy swój jad i cię zniszczy. Tak działa alkohol, alkoholizm, gdy człowiek nie jest rozważny. Kolejna rzecz to napady obżarstwa. Z czym to się wiąże? Z językiem, tak? I znów możemy spotkać ludzi, którzy... Właśnie stres, napięcie rozładowują otwieraniem lodówki i zamykaniem. I jedzą, co się da. I mają takie napady obżarstwa. I jedzenie ich w jakiś sposób wycisza i uspokaja. Ale to jest grzechem. Obżarstwo jest grzechem. Nie po to Bóg nam dał jedzenie, dał nam język, żebyśmy w ten sposób postępowali. Dał nam Ducha Świętego, abyśmy mieli pokój i radość, tak? A jedzenie dał nam, abyśmy się nim cieszyli i abyśmy zaspokajali potrzeby naszego ciała, bo ono potrzebuje jedzenia, różnorodnego jedzenia. Ale są ludzie, którzy w taki sposób funkcjonują. Bulimia, anoreksja to jest zaburzenie jedzenia. To są właśnie te aspekty, gdzie ludzie zatracili zdrowy rozsądek, jeśli chodzi o jedzenie. Oczywiście podłoże może być o wiele głębsze niż tylko łechtanie języka, tak? No bo dziewczyna chce ładnie wyglądać. Tak jak w telewizji, tak? Dziewczyny tam na Miss Polonia czy... A przecież nie o to chodzi. Jesteśmy, każdy z nas, w szczególny sposób piękni przed Bogiem. Kto ustanawia kanon piękna? Pytam się. Świat? A więc widzimy, że można na różne sposoby popaść. Nikotynizm. Też ma związek z językiem. Ludzie, którzy nałogowo palą papierosy, mają ten taki smak w ustach. I wiem, o czym mówię. 10 lat paliłem, pod koniec już trzy paczki. I wiem, pamiętam do dzisiaj, z czego Bóg mnie wyzwolił. I wiecie, dzisiaj mi się mądrze gada, ale pamiętam ten czas. To był stan wojenny, nie było papierosów, były nakartki. Mniej się martwiłem, czy dzieci będą miały mleko, niż to, czy nie, czy mam wystarczającą ilość papierosów. Przerażające, ale tak było, żona może potwierdzić. Podczas palenia tytoniu, gdy człowiek tym oddycha, to wchłania w siebie około 5000 różnych substancji chemicznych, które powstają w wyniku spalania tytoniu. Papieru, tej bibułki i tudzież innych rzeczy. Tam są jakieś pewnie zapachowe różne, no żeby się to dobrze sprzedawało. Siedzę i zastanawiam się, po co to człowiekowi? Co to daje? No gdyby jeszcze było smaczne, tak? Gdyby to jeszcze mnie nakarmiło. Ale to mnie zabija. Ale mimo to człowiek idzie do marketu, poproszę dwie paczki. Jak patrzę, ile teraz to kosztuje, to pewnie 15 zł to jest takie najbardziej podłe papierosy. Ale jak... Podłe. Może one są jeszcze najmniej szkodliwe, tak? Te droższe na pewno są gorsze. Ale popatrzcie, jak uzależnienie działa. Ja pamiętam, ja jako młody człowiek miałem 15 lat. I pamiętam, zapaliłem dlatego, że wyleciałbym z paczki. Nakryłem mojego brata z kolegami, że palą. I brat powiedział, jeśli nie zapalisz, to cię tu nie ma. I zapaliłem tego pierwszego papierosa i pamiętam, 2 dni byłem chory. Ale potem, jak już się spotykaliśmy, no to głupio mi było odmówić i powiedzieć, wiesz, ja tylko raz i no znów wziąłem. Już tak nie cierpiałem z tego powodu. A po pewnym czasie mój organizm się dostosował i z nimi tam popalałem po kątach. Ale to było tak, wiecie, tak amatorsko, od czasu do czasu. Ale potem zacząłem palić coraz więcej i więcej i więcej. I pamiętam dzień, w którym schowałem się w kącie, palę papierosa i uświadomiłem sobie, że co jakiś czas muszę już zapalić. A potem wszystko się potoczyło jak kula śnieżna. I po 10 latach potrafiłem w ciągu jednej doby spalić 60 papierosów. I potem przyszedł dzień, w którym... Po prostu rozpłakałem się przed Bogiem, ponieważ nawet bałem się pomyśleć, że mogę żyć bez papierosów. Byłem tak związany tym, że nawet nie wyobrażałem sobie jak bez papierosa. Ale Pan Bóg ulitował się nade mną i mnie wyzwolił w jednej chwili. Po jednej szczerej, głębokiej, we łzach modlitwie zostałem całkowicie wolny. Dlatego wiem, co to jest nauk. Nie wiem, co to jest alkoholizm. Nigdy nie próbowałem narkotyków, ale wiem, że palenie papierosów jest bardzo silnym związaniem człowieka. Ludzie czasami lekceważą to tylko papierosy. Ale Bóg chce, abym ty i ja, abyśmy żyli w wolności. To nikomu do niczego nie jest potrzebne. To nie wnosi nic, nic nie wnosi dobrego palenie papierosów. Samo zło. Ale człowiek to sięga, pali. Dlaczego? Dlatego, że zapalenie papierosa daje taki komfort odpoczynku, tak? Takiej przerwy, takiego luzu chwilę. I to jest zapisane. I potem trzeba co chwilę palić, żeby mieć luz, tak? Bóg 2000 lat temu przyszedł, aby dać nam wolność. Abyśmy mogli cieszyć się wolnością w Chrystusie. Podsumujmy dzisiejsze rozważanie. Dusza, umysł, tak jak powiedziałem, umysł człowieka przyjmuje i przetwarza bodźce zmysłowe. Jest w tych dwóch sferach, zarówno fizycznej, jak i w duszy. A więc to jest połączone, tego się nie da oddzielić. Po drugie, uruchamia procesy emocjonalne. Nasz umysł uruchamia procesy emocjonalne. Nigdy nie na odwrót. Po trzecie, nadzoruje wszystkie procesy życiowe. Śpisz sobie w nocy, a on kontroluje twoje ciśnienie, tętno, oddech. Wszystko działa jak trzeba, a ty sobie w tym czasie śpisz, odpoczywasz. Są pewne aspekty naszego umysłu tak zaprogramowane przez Pana Boga, że nie musimy się stresować, że jak uśniemy, to umrzemy, tak? Bo przestaniemy oddychać. Nie, wszystko działa jak trzeba. Gromadzi zdarzenia jako doświadczenie. I to tutaj mogliśmy zobaczyć na dwa różne aspekty, czyli związanie nałogiem to jest również zapisanie głęboko w tej sferze zarówno pamięci, ale też pamięci emocjonalnej jakiegoś powtarzającego się wydarzenia. Emocje i przechodzimy do serca, bo jest też coś takiego jak serce u człowieka. I Biblia mówi wiele na ten temat i przez wiele lat, gdy czytałem serce, to widziałem duszę. Ale jak w ubiegłym tygodniu cytowałem, Bóg w największym przykazaniu powiedział, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, czyli rozdziela te dwa, z całej myśli, czyli znów oddziela ten świat myśli nasz i z całej siły, czyli to dotyczy naszej woli, tak? Woli działania. Mamy te cztery aspekty, a więc serce i zresztą jak będziecie czytać Biblię, to zwracajcie uwagę, jest wiele powiedziane na temat serca. Sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu. Możemy intelektualnie przyjąć Ewangelię, czyli przekonać nasz intelekt. Logicznie, tak? No tak, słusznie. A plus A równa się 3A, tak? Ale to jest coś więcej. Sercem wierzymy. Sercem przyjmujemy. To jest taki głęboki zamysł. Głębokie rozważenie. To nie jest tylko logiczne A plus A, ale to jest coś głębszego. Nasze serce jest, jak tutaj pięknie w przypowieściach jest napisane, czujniej niż wszystkiego innego. Pilnujesz swojego samochodu, zamykasz swoje mieszkanie, pilnujesz swojego portfela, swojej karty, to dobrze, ale czujniej od tego pilnuj swojego serca. Dlaczego? Biblia mówi jednoznacznie, ponieważ z niego tryska źródło życia. To od serca. Z naszego serca płynie życie. Czy to nie jest piękne? I drodzy, to jest tylko taki wstęp, bo to jest serce, to jest temat na odrębny wykład. Ja postaram się w najbliższym czasie, jak będzie taka przestrzeń, to o tym powiemy. I drodzy, ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to na tego gołąbka. Jako chrześcijanie jesteśmy narodzeni na nowo. Biblia mówi, że Bóg dał nam nowe serce, nie wyremontował, nie wymalował, nie pozbijał, pokleił, ale On je stworzył, dał nam nowe serce i to nowe serce jest w nas. I dał nam nowego ducha, tak? Nowego ducha. I w tym nowym duchu zamieszkał Duch Pański, Duch Święty. Ten gołąbek obrazował to wydarzenie. Ty i ja jesteśmy świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w nas. Czy to nie jest piękne? I to jest też odrębny temat, na który chciałbym jeszcze w jakimś tam najbliższym czasie usłużyć. Powinniśmy spojrzeć na całość, bo człowiek jest niesamowity. Jest koroną Bożego stworzenia. Czy cieszycie się z tego powodu? Jak dzisiaj wieczorem albo jutro rano spojrzysz do lustra, powiedz: Boże, dziękuję Ci. Cudownie mnie stworzyłeś. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo.